Polska, marka 23 na świecie i 7 w Unii Europejskiej. Londyńska firma doradcza Brands Finance wyceniła wartość marki narodowej Polski na ponad 650 miliardów dolarów. Ranking marek narodowych Nation Brands opracowywany jest co roku na podstawie kilkudziesięciu zmiennych pochodzących m.in. z zestawień Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowego Forum Gospodarczego w Davos. W tegorocznym zestawieniu na pozycji najbardziej wartościowej marki narodowej na świecie umocniły się Stany Zjednoczone, które zostały wycenione na aż 26 bilionów dolarów, wyprzedzając Chiny, które wyceniono tylko na prawie 13 bilionów, Niemcy ponad 5 bilionów dolarów, Wielką Brytanię ponad 3 miliony, biliony i Japonię również ponad 3 biliony. Co nam to daje? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, na razie jeden, Marcin Grzegory, Investing Pomerania. Czekamy na Mateusza Kowalewskiego z gospodarkimorskiej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Polska marka 23 na świecie, 7 w Unii Europejskiej. Czy to jest dobry wynik?
To jest wynik dobry. Dokładnie jak w szkole. Wynik dobry. Myślę, że jeżeli realistycznie podejdziemy do naszych kwestii rozwojowych, możemy być zadowoleni z tej wyceny, jaką nam zafundowano. Myślę, że odzwierciedla ona stan rzeczywisty. Pytanie ważniejsze w moim pojęciu to to, co tak naprawdę z tym zrobimy. Wszelkie rankingi są najbardziej wartościowe dla tych, którzy chcą na ich podstawie lepiej się pozycjonować, doskonalić się. 7 miejsce w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że jesteśmy również pierwszym krajem z byłego bloku wschodniego, który został ostatnio uznany za gospodarkę rozwiniętą. To jak sobie połączymy sobie te kropki, to z jednej strony rzeczywiście jest to dowód naszego wzrostu, z drugiej strony wielkimi krokami wchodzimy do pierwszej ligi, do ligi seniorskiej i no, będziemy musieli być konkurencyjni wobec tych największych gospodarek na świecie, a marka, no, jak widzimy po sukcesach tych takich brylancików nowoczesnej kultury, kultury medialnej, łamanej przez biznes, czyli słynne takie troszkę paradoksy biznesowe Amazona i Netflixa, tak? Z jednej strony największy sklep, który zaczął być jednym z najlepszych producentów filmowych i z drugiej strony zupełnie z początku niepozorna wytwórnia telewizyjno-filmowa, która stała się jednym z najbardziej wzrastających czy rozwijających się biznesów na świecie. Budowanie na marce wartości rzeczywiście, jeżeli jest oparte o nowoczesne narzędzia, może stymulować wzrost dalej.
W studiu pojawił się pan Mateusz Kowalewski, Gospodarka Morska. Dzień dobry. Ja tylko przypomnę, bo nie było pana, że rozmawiamy o tym, iż polska marka narodowa jest 23 na świecie i 7 w Unii Europejskiej. Firma londyńska doradcza Brands Finance wyceniła wartość naszej marki narodowej na ponad 650 miliardów dolarów. No i właśnie rozmawiamy o tym, czy to dobry wynik, na ile to jest dla nas ważne i co to dla nas oznacza.
Na pewno, jeśli chodzi o jakieś takie ogólne postrzeganie Polski, no jest to jakiś sygnał, że pojawia się jakaś zmiana na lepsze. No, wcześniej w tych rankingach Polska była dużo niżej. W tej chwili wygląda na to, że marka Polski w ogóle zaczyna być zauważana. Myślę, że wcześniej ona była niekoniecznie zauważana. Ale marka Polski sama w sobie na pewno nie wystarczy. Myślę, że cały czas nam brakuje produktów polskich, marek polskich, które są znane na świecie w takim sensie globalnym. I myślę, że to jest tutaj ta cały czas słaba strona polskiej gospodarki. Brakuje nam jakichś towarów narodowych, jakichś firm, które byłyby postrzegane jako firmy, które wywodzą się bezpośrednio z Polski i faktycznie odnoszą jakieś sukcesy na rynkach światowych. I myślę, że tutaj cały czas jest dużo do zrobienia i nie ma co tutaj za bardzo cieszyć się z rankingu Polski wśród tych marek narodowych, bo to jest jakby jedno, ale druga sprawa, taka najistotniejsza, to marki same w sobie. Jak pomyślimy o Niemczech, o Stanach Zjednoczonych, o Francji, od razu nam się kojarzą dziesiątki marek, które codziennie kupujemy, które codziennie mamy w użytku, marki samochodów, marki sprzętu elektronicznego, marki firm przemysłowych, budowlanych. A w przypadku Polski, jak pomyślimy Polska,
no właśnie,
jakie marki
to
stoją
jakie?
Za Polską?
No, proszę o przykłady.
Cały czas jakieś sentymentalne przykłady, nie wiem, polska wódka, tak, nie wiem, polski...
No i niech jest, ale coś bardziej innowacyjnego by się przydało.
Polski fachowiec, na pewno to jest dobra marka w Europie, tak, ale jak pomyślimy o takich markach, no mamy oczywiście kilka firm, które w jakichś tam niszach są znane, ja nie chcę tutaj tych wszystkich marek wymieniać, ale to nie jest ta ranga, tak? To nie jest ta ranga, jak pomyślimy o tych światowych liderach, gdzie no, każdy słuchacz, który pomyśli sobie
no ja mam
o Stanach,
nasze
o Francji,
jachty,
ma od razu 10 marek.
Stocznie jachtowe, tak. Jachty. Bardzo mało, mimo że to jest program o gospodarce morskiej, akurat tak dzisiaj środa. Czy słyszą, jak często słyszą państwo właśnie o takich naszych polskich firmach, stoczniach jachtowych, takich, których w Gdańsku mamy dużo, których jachty wygrywają międzynarodowe konkursy, których jachty są bardzo innowacyjne, to jest świetna nasza marka, ale nikt o niej nie wie.
No to jest, pamiętajmy, to co tutaj pan Mateusz wspomniał, dość niszowa kategoria. Absolutnie na takich rzeczach trzeba budować. Mamy w wielu segmentach rynku mamy dobre, mocne marki, czasem z długą tradycją, czasami rzeczywiście nowoczesne, tylko że właśnie kwestie rozwoju globalnego i stworzenia z naszych doskonałych produktów i firmy, która je produkuje, marki globalnej może wychodzić różnie. No, dla mnie doskonałym przykładem jest globalny sukces syntezatora mowy Alexa, która, ta Alexa jest tak naprawdę, zawsze nazywamy to pseudonim sceniczny, bo oryginalnie jest to Iwonka, stworzona tutaj w garażowej firmie.
Tak,
przez
Iwo Software
studentów.
Możemy powiedzieć.
Tak, Iwo Software, tylko że cały świat zna produkt firmy Amazon Alexa. I dopiero jak wgłębimy się w historię wynalazku i firmy i są przy tym obecni obywatele Pomorza czy Polscy, mogą wytłumaczyć, ale to już jest druga fala. Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcą, że budowanie poszczególnych marek jest przyczynkiem do budowy gospodarczej. To jest ten słynny przykład. Ile my musimy sprzedać chociażby tej wódki, czy owoców, warzyw, albo roboczo godzin, żeby ściągnąć jednego Mercedesa. To jest to. Jeżeli chcemy być konkurencyjni, tak, używajmy tych rankingów do tego, żeby raz, żeby się pozycjonować, dwa, żeby budować PR. Ale to naprawdę zaczyna się od podstaw.
Kto ma zadbać o tę markę? Kto ma zadbać o to, żeby polskie produkty, których mamy innowacyjnych sporo, ale my tylko o nich wiemy, albo jakieś niewielkie grono o nich wie, żeby one stały się tą globalną marką. Jak to zrobić?
No, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę każdy projekt, każdy produkt, każda firma rozwija się w zupełnie indywidualny sposób i nie ma jakiegoś wzoru na to, jak stać się globalną marką i jakich użyć narzędzi, ażeby taką markę, czy taki produkt, czy taką firmę wywindować do poziomu jakiegoś takiego światowego, globalnego.
Państwo może w tym pomóc w jakiś sposób?
Myślę, że rola państwa w tego typu...
Czy lepiej nie?
Właśnie myślę, że mądra rola państwa w tego typu projektach jest niedoceniana i powinna odgrywać moim zdaniem pewną rolę w tego typu procesach. Na pewno można zacząć od tego, żeby państwo nie utrudniało. No to jest jeden podstawowy warunek. Ale z drugiej strony, jeżeli się przyjrzymy tym światowym liderom biznesu, mam wrażenie, że takie kraje właśnie jak Niemcy, takie kraje jak Francja, gdzieś w tej polityce potrafią też przemycać, promować ten swój biznes. Gdzieś ta polityka,
tych rozwiniętych, bardziej jednak jeszcze jak my, krajów, zbudowana jest w ten sposób, że polityka to narzędzie do pewnych negocjacji, które cały czas na pierwszym miejscu stawia to, ażeby każda decyzja dyplomatyczna, polityczna powodowała, przekładała się w pewien sposób na wzrost, załóżmy, w danym kraju, tak? A my mam wrażenie, że w tej chwili jeszcze jesteśmy na takim etapie, że dopiero zaczyna polityka tą rolę pełnić. Wcześniej jakby polityka polska bardziej to była taka walka w ogóle o przetrwanie, walka o uzyskanie właśnie jakiejś pozycji negocjacyjnej jakiejkolwiek na tej arenie międzynarodowej, która pewien efekt przyniosła, no jeżeli nas w tej chwili jesteśmy wśród, załóżmy, tych 25 najlepszych marek światowych, no to można powiedzieć, że możemy już usiąść do stołu z tymi liderami i z nimi jak równy z równym rozmawiać o tym, że możemy, załóżmy, podejmować takie decyzje polityczne, dyplomatyczne, ale chcielibyśmy, żeby Polska była, załóżmy, uwzględniana w takim programie inwestycyjnym, żeby polskie produkty mogły być sprzedawane czy promowane na takich i takich rynkach. I to na pewno jest przyszłość, jeśli chodzi o rolę, myślę, państwa w tym biznesie, ażeby polityka była argumentem do rozwoju gospodarki.
Bardzo dobrym przykładem jest ten najwyżej plasowany w rankingu towar, jakim są Stany Zjednoczone. Mm-hmm. Tam polityka do mistrzostwa wręcz opanowała wsparcie biznesu. To właśnie w ten sposób się odbywa. Amerykanie, ich mentalność zakłada, że polityka jak najbardziej zawsze, ale nigdy nie może stać na drodze dobremu biznesowi. U nas troszeczkę ta mentalność się dopiero kształci. Tak jak pan o tym już wspomniał, to jest kwestia, była troszeczkę kwestia sztuki samej dla siebie. I nie był wydźwięk gospodarczy nałożony. Oczywiście jak najbardziej na tak wysoką przewagę Stanów Zjednoczonych nad całą resztą peletonu składa się oczywiście sumaryczna wartość ich wielkich marek, ale te wielkie marki zostały wypromowane w ramach wielkich posunięć również amerykańskiej polityki. Piękny przykład. No, w tej chwili jak rozmawiamy, w Monachium odbywają się targi nieruchomościowe Expo Real, na których wystawiają się nie tylko deweloperzy czy firmy budowlane, jakkolwiek pojęte, ale również lokalizacje. Pięknym przykładem, jak można promować się wspólnie i budować markę części na bazie wielkiej marki całości, jest na przykład stoisko, od kilku lat już stoisko holenderskie, które w ramach jednego stoiska promuje największe aglomeracje kraju, ale pod jedną flagą. Jak pojedziemy sobie po tego typu targach, polskie aglomeracje najczęściej występują osobno. I tu jest rola wielkiej polityki, żeby scalić wysiłki, bo w dobie globalizacji trzeba te poszczególne palce zacisnąć czasami w pięść, żeby zyskać siłę i rozpęd.
No, Pomorski się za to promuje pod jedną marką. Investing Pomerania, Trójmiasto, Rumia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, o tym też informowaliśmy. Zmieniamy troszkę temat. Rząd chce powołać Morski Fundusz Rozwoju, który ma stymulować tworzenie i rozwój podmiotów finansujących sektor gospodarki morskiej. Fundusz nie będzie podlegać bezpośrednio nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, chyba że Walne Zgromadzenie Morskiego Funduszu Rozwoju podejmie taką decyzję. No i ten fundusz ma działać przede wszystkim jako sponsor, inicjator różnych inwestycji związanych z gospodarką morską. Ma też wspierać inwestycje bezpośrednie, pośrednie w podmioty z sektora szeroko rozumianej gospodarki morskiej, w tym w szczególności na początkowym etapie przygotowania takich inwestycji. No to czy taki fundusz jest nam potrzebny? Po co on jest? Po co ma powstać?
Znaczy, ja jako jakby tutaj przedstawiciel bezpośredni tutaj rynku gospodarki morskiej, no zdecydowanie uważam, że taka konstrukcja do przyszłych inwestycji jest potrzebna. Myślę, że w tej chwili wielokrotnie pojawiają się problemy właśnie na tych początkowych etapach dużych inwestycji infrastrukturalnych. Do czego to ten projekt przykleić? Gdzie ten projekt powinien zostać przypisany? Tak naprawdę nie ma takiej platformy, która od początku byłoby wiadomo, załóżmy, ok, zajmujemy się budową kolejnego stopnia wodnego na rzece, albo ok, rozbudowujemy infrastrukturę dostępową do portu, albo ok, próbujemy zrealizować projekt dostępowy drogi jakiejś zupełnie, czy jakiegoś zaplecza parkingowego, jeśli chodzi o porty. I tu się pojawia często problem, kto ma być gospodarzem tego projektu, kto ma się tym zająć, jaka to ma być konstrukcja finansowa, w jaki sposób to ma być w ogóle zorganizowane.
Zwłaszcza jeśli powstanie na granicy dwóch regionów na przykład.
Oczywiście ścierają się wtedy, ściera się wtedy polityka centralna, polityka lokalna, decyzyjność, pewna spychologia. My nie chcemy, ponieważ ten projekt jest dla nas za duży. My nie chcemy, bo ten projekt jest tak naprawdę nas bezpośrednio nie
proces
dotyczy.
Proces się przedłuża. Duże inwestorzy uciekają.
Dokładnie, więc moim zdaniem tego typu fundusz jest potrzebny. Na pewno jest szereg inwestycji w najbliższej przyszłości, które mogą być oparte właśnie o taki fundusz i w olbrzymim stopniu będzie on pomocny, jeśli chodzi o realizację na pewno tej pierwszej fazy tych projektów. Bo to jest też tak, że jeżeli w jakiś projekt już tchnięto życie, tak? I on już zaczyna funkcjonować. Ta papierologia, ten proces podstawowy, organizacyjny, finansowy jest jakby zamknięty, to wtedy kolejne etapy już są dużo łatwiejsze, tak? No jeżeli już mamy później etap, gdzie jest, mamy, nie wiem, przetarg na generalnego wykonawcę, mamy pozwolenie na budowę, jeżeli do tego etapu coś zostanie doprowadzone, to z pewnością taka inwestycja w olbrzymim stopniu prawdopodobieństwa zostanie zrealizowana. A jeżeli tego pierwszego etapu nie mamy, no to jest niestety prawdopodobieństwo realizacji tej inwestycji jest dużo niższe, bo właśnie nie wiadomo, czy ona w ogóle dojdzie do skutku, czy znajdzie tego gospodarza, czy znajdzie jakąś instytucję, która weźmie za to odpowiedzialność.
Absolutnie. Pozostaje się tylko zgodzić. Potrzebujemy project managera i tak fundusz może stać się takim właśnie project managerem, który po pierwsze wyznaczy kierunki strategiczne, ale też jeżeli mówimy tutaj też o finansowaniu pochodzącym z funduszu, weźmie takie troszkę prace gospodarskie na siebie, finansowanie i to, co było wspomniane jako troszeczkę ziemia niczyja, to, co nas nie do końca dotyczy, a może to jest za duże, to byśmy się podzielili. Jak wiemy doskonale, nie musimy tutaj w Trójmieście wychodzić do case'u granicy między na przykład województwami. Mamy tutaj w Trójmieście często joint ventures, coraz częściej, cieszę się, że mogę to powiedzieć, nam wychodzą między Gdańskiem a Gdynią i coraz lepiej one wychodzą, ale wciąż myślę, że możemy się zgodzić, że to jest pole do ciągłego doskonalenia. Uważam, że znowu należy popatrzeć, jak to robią najlepsi, jak ładnie działają konglomeraty portowe, jak bardzo dobrze potrafią animować swoje poszczególne elementy i człony. Największe porty na świecie, ja jestem fanem Rotterdamu siłą rzeczy, bo to jest poziom naprawdę mistrzowski. Ale tak, jeżeli to idea jak najbardziej jest słuszna, jeżeli to będzie szło w parze z dobrą egzekucją, no to myślę, że rzeczy zaczną się dziać.
A te przedsięwzięcia, proszę.
Też warto zwrócić uwagę na to, że taki fundusz w dużej mierze, oczywiście nie wszystkie, ale w dużej mierze wspierałby takie wielkie projekty infrastrukturalne. Ich rozmach, ich budżety są tak duże, że trudno tutaj wymagać, załóżmy, od instytucji miasta, czy często nawet instytucji województwa, ażeby były chętne do finansowania projektów, które są równorzędne, załóżmy, z rocznym czy kilkuletnim budżetem tych instytucji. A z drugiej strony rozwijająca się gospodarka morska wymaga takich dużych nakładów i to musimy zrozumieć. Cały czas pojawia się taki trend, taki tok myślenia, zainwestujmy pod warunkiem, że to się zwróci. I to w im krótszym czasie, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że takie kluczowe, można powiedzieć, geopolityczne, gospodarcze inwestycje, które są związane z gospodarką morską, nie mogą być rozpatrywane w perspektywie, kiedy ona się zwróci.
To... No, gdyby tak było, to by Gdynia nie powstała w ogóle.
Dokładnie tak. Nie wiem, czy ktoś liczył, czy Gdynia się już dzisiaj zwróciła. No, to jest nonsensowne w ogóle podejście, moim zdaniem, do tego typu inwestycji. Te inwestycje to są inwestycje strategiczne, wieloletnie, które po prostu zmieniają gospodarczo, geopolitycznie cały kraj, całą geografię regionu, tak? I nie można ich w ten sposób rozpatrywać i dlatego taki morski fundusz jest potrzebny, ażeby one nie były, żeby te inwestycje nie były właśnie zatrzymywane poprzez takie typowo budżetowe pojęcie. Tutaj mówimy o wiele większym rozmachu, to są miliardowe plany inwestycyjne. I musi być jakaś taka platforma, która wspomoże na pewno na początku drogi tego typu infrastrukturę.
Mm-hmm. A panowie wspomnieliście, że powinna być lista takich inwestycji. Co w pierwszej kolejności waszym zdaniem powinno się znaleźć na tej liście strategicznych inwestycji, które mogłyby wspomóc ten fundusz?
Znaczy, tak naprawdę lista jest długa, ale... To nie jest tak, co powinno się zdarzyć. Na tej liście już jest cały szereg, cały ten plan inwestycyjny. No, na pewno olbrzymia infrastruktura dotycząca żeglugi śródlądowej. No, to jest potężny proces na kilkadziesiąt lat naprzód, tak naprawdę. Bardzo zróżnicowany, o bardzo jakby szerokim spektrum zainteresowanych inwestorów, tak, bo my tu nie tylko mamy sektor logistyczny, ale też bardzo mocno interesuje się tym sektor energetyczny, bo każdy stopień wodny to jest gigantyczna infrastruktura z potencjałem wytwarzania energii. Więc ten cały obszar na pewno, jeśli chodzi o dostęp do, znaczy dostęp, porty, no same porty mają olbrzymie plany inwestycyjne, zarówno port Gdańsk, jak i port Gdynia, jak i zespół portów Szczecin i Świnoujście, tych planów tam nie brakuje. Mamy port zewnętrzny w Gdyni, mamy Dolinę Logistyczną, mamy port centralny w Gdańsku, mamy olbrzymie obszary na zapleczu portu gdańskiego, które tam są dziesiątki hektarów do zagospodarowania. Infrastruktura dostępowa, no, która ma olbrzymie znaczenie, tak jak Droga Czerwona w Gdyni, taka jak infrastruktura kolejowa, która cały czas potrzebuje tutaj dużych inwestycji, dostęp od strony morza. Tu też gigantyczne inwestycje i nowe, i utrzymywanie tego dostępu, czyli cały czas pogłębianie tych portów, kanałów dostępowych do poziomu, który pozwala na eksploatację przez największe jednostki. Więc tych projektów naprawdę są gigantyczne ilości. No, sam zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu, też tam jakiś pomysł się pojawia, budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Same pogłębienie kanału żeglownego do Świnoujścia, to są inwestycje, które już się realizują.
To już się martwię, że nie wystarczy tych pieniędzy z Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, jeśli
to chyba nie jest domknięty budżet. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli tematy zaczną nabierać rumieńców, to po prostu będzie można doładować konto dodatkowymi subwencjami. Dlaczego? Ja tu zdecydowanie poprę przedmówcę. Prosty temat. Niektóre rzeczy mogą się stać dopiero wtedy, kiedy będzie istnieć infrastruktura. Koniec. Bez tego nie ma sukcesu, nie ma klientów, a gdzieś biznes pójdzie, więc jeżeli nie wybierze nas, to na pewno się gdzieś osadzi. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno największym polskim terminalem kontenerowym był Hamburg. W tej chwili mamy największy port na Bałtyku, który ma też najnowocześniejszą infrastrukturę i jesteśmy w stanie konkurować globalnie.
No i trzymamy kciuki, żeby to wszystko nam się pięknie rozwijało. I za powodzenie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, kiedy już się on pojawi. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marcin Grzegory, Investing Pomerania, Mateusz Kowalewski, gospodarka morska.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.